Czyli innymi słowy, nigdy nie morsowałeś i witamy w kolejnym odcinku.
Dzień dobry. Kurczę, nie wiem, teraz może... Nie morsowałem tak. Nie przypominam siebie w gaciach, tylko... Chyba, że to się nie robi w gaciach.
No, w sensie gacie nie są kluczowym komponentem morsowania. Ale... Zimna woda. To nie jest tak,
jasne, że... Jasne, że stoisz w gaciach i jesteś i morsujesz. Tak, no. Chociaż są czasami takie pomieszczenia tak nagrzane, że tak. Masz wrażenie, że morsujesz.
No to są tak nagrzane, że...
No właśnie tak, wiesz, nagrzane,
tak zrobione.
Właśnie, no.
To jest prawda, na saunariach one zawsze się nazywają takie pokoje Mount Everest. Albo...
Na saunariach?
No, w sensie... No,
co
że
to
masz,
znaczy?
No to takie miejsce, gdzie jest wiele różnych saun i takie zabiegi spa.
Ach,
i tak dalej.
Ach, Jezu, a ja teraz miałem w głowie solaria. Ja mówię ci, ja dzisiaj jestem, przepraszam, ale ja dzisiaj jestem opóźniony trochę.
Mogę zdradzić, jakie było twoje pierwsze słowo, jak wszedłem do studia?
No dobra, może tak, nie wiem, że to wytniemy zaraz.
Ja mówię, o siema, Belor, co tam? Fatalny.
Nie, no po prostu czasami jest taki dzień i dzisiaj mam taki dzień, że jestem po prostu niewyspany do końca, a my nagrywamy to nie tak, jak wy widzicie o 18 w środę, tylko no, wygrywamy to.
Z samego rana w niedzielę o...
No dobra.
6 rano.
No 6 rano. No nie, może nie o 6, ale też w nocy przyjechałem po prostu i z urlopu, ale długo to wszystko trwało i trochę jestem niewyspany. I wiesz.
No właśnie, czyli to jest takie klasyczne zmęczenie pourlopowe u
ciebie. No takie zderzenie, wiesz, nagle z temperaturą, z zimnem, właśnie z morsowaniem takim mentalnym. Mhm. No ale dobrze, wszystko czekaj. No i coś, aha, i zrozumiałem, solarium. I są solaria, no, i w pokojach są, jest jakiś pokój, Mount Everest solarium. I sobie myślę, w jakim solarium jest taki pokój?
Opowiada.
Nigdy nie byłem w solarium. A ty byłeś kiedyś w solarium?
W solarium nigdy, ale na saunaria często chodzę.
Na saunie byłem.
Na saunie.
Saunarium to jest ileś saun.
Wydaje mi się, że tak.
Suche, albo przynajmniej... mokre takie...
No dokładnie, no takie właśnie...
Mroczne takie, że zatrzaskujesz i ci je chcą wypuścić.
I to jest często jeden z tych pokoi, to jest pokój zimna, nie? Gdzie masz po prostu... To jest chyba sztuczny śnieg, znaczy na pewno to jest sztuczny śnieg, bo nie pada w tym pokoju śnieg. Ale jak oni to zrobili?
Najlepszy.
To te pokoje na ogół właśnie się nazywają, albo ostatnio się nazywał Mount Everest, albo Kilimandżaro. Oni zawsze tak robią taki, wiesz, jest trochę klimacie jak na
ostatnio
szczycie góry.
Ostatnio się nazywał?
Bo ostatnio byłem w Rudzie Śląskiej.
Gdzie byłeś?
W Rudzie Śląskiej na saunarium. Tak, no.
O, my zagrałem tam tydzień wcześniej.
No, my chyba jesteśmy stary.
Tak, podróżujemy. Że,
tak, idealnie tak. Się tak wymijamy.
Tak, będziemy tak. Się, mam nadzieję, widywać częściej w trasach. Tak.
Ja czuję, że my biegniemy taki maraton i raz na jakiś czas jest takie, o, tu jesteś. Siema.
Tak. Przysiądziemy, dostaniemy tę wodę tak w tym biegu. No. Wiesz, jest taki koleś, to podaje wodę chyba. Tylko jestem... Jakby on nie trafiał tak w tych ludzi, lecisz ileś kilometrów, mówisz, dobra, nareszcie jest ten typ z kubkiem, i on ci albo robi takie, tak. I jaj też. Jest straszny gość.
A jak ci się gra na Śląsku? Bo rozumiem,
super,
że...
lubię Śląsk, bardzo lubię Śląsk, dlatego że to niedługo będę znowu. Bo zresztą właściwie chyba już nawet byłem. Byłem teraz, bo to pewnie pójdzie, wiesz, tydzień później, więc tak, ja już właściwie jestem teraz na Śląsku. Prawdopodobnie teraz jestem na Śląsku. No, tak jakoś będzie. Początek marca mamy Katowice. Ja uwielbiam Śląsk, bo Śląsk jest, ma taką fajną energię, nie wiem jak to nazwać, ale to jest takie dużo śmiechu, dużo energii, dobrej radości. Są tam fajne, są ludzie z takimi, nie wiem, tak mi się to przynajmniej kojarzy, nie wiem jak to... Dobra, jak kiedyś grałem, bo teraz już trochę jest inaczej, ale jak kiedyś grałem fragmenty o kościele, na przykład, to czułem luz u nich.
O, ciekawe.
Ale czułem ten luz taki, z takim podejściem, że wychodzimy do kościoła? Jakby się... Ale mamy luz, bekę, tak, żeby się pośmiać. I to było mega zawsze, nie? Że jak grałem różne rzeczy w różnych miastach, w mniejszych, większych to bardzo różnie było, ale tam czułem raczej, że to jest takie, dobra, bawimy się, to jest zabawa, nie? To jest luz po prostu.
I kontrowersja?
Tyle. No. Kocham to, od razu się obudziłem. Co? Kontrowersja? Z Piotrkiem? Nie ma opcji.
Pierwszy kontekst. Ja uważam, że Polska jest bardzo niedocenionym krajem na świecie i jest wiele regionów w Polsce, które są zwłaszcza niedocenione. I na przykład myślę sobie o okolicach Wałbrzycha, czyli ten południowy zachód, cała wschodnia ściana,
pod
która jest
kątem? Chodzi o infrastrukturę? drogi? Chodzi o drogi, to niektóre państwa myślą, że mamy dużo gorsze niż mamy.
Ja mówię niedocenione tak po prostu kulturowo. że jest dużo ciekawych rzeczy do zrobienia, piękne lasy, do zobaczenia, góry i tak dalej. I Katowice nie należą do tej kategorii. W sensie, że teraz byłem w Katowicach i super grania, absolutnie się z tobą zgadzam. Ale kurde, ta szarość tej konglomeracji mnie po prostu tak dojechała. Stary, w każdym mieszkaniu kanapa się źle otwiera. W każdym, stary, wszystkie drogi to masz, wiesz, wyboiste.
Fajnie, jakby wszyscy słuchacze ze Śląska mieli takie... Dokładnie, u mnie też się kanapa się otwiera. Nowa wizyka, wiesz, czy tam z jakiegoś.
Ja nie wierzę w to, że to jest zbieg okoliczności, ale w Katowicach nigdy kanapy się nie otwierają.
Dlatego, że tam jest zawsze ten węgiel się kruszy z sufitu i on po prostu tak zalega, że nie otworzysz, bo on blokuje.
Ogólnie cała ta konglomeracja ma w sobie takie coś, że to wszystko tak skrzypi, że to wszystko jest takie, wszystko jest trochę szare.
Stary, mijałem salon Porsche, jak jechałem tam tą taką główną ich drogą. Więc
i co? Cały zakurzony?
Zawalony węglem. Tam facet tyle wrzucał do, wiesz, tak przez te, do bagażnika.
Wiem, że teraz to jest stereotypowe, ale jest coś w tym stereotypie.
Nie, no w kwestii
jest
szarości, czy jakiejś takiej ilości... Nie wiem, czy betonu, czy no, nawet nie wiem czego, bo beton, no nieważne.
No nie, no betonu, blokowiska, absolutnie, no jakby to jest ten, powiem ci szczerze, na przykład, znowu, no nie chcę jednej rzeczy uwypuklać za bardzo, ale motyw tej autostrady, jak jesteś tam w okolicach tych Katowic i tak dalej i nagle się zaczynają hopki, wiesz, że chodzi ni stąd, ni zowąd, no to jest przecież szaleństwo, jak to jest możliwe i tam nie ma żadnego znaku, nie? Nie,
tam jest chyba znak, żebyś zwolnił, bo mnie tam kiedyś policja złapała. Tak? Fajnie, ja mówię, a nie lepiej byłoby to zrobić po prostu, nie? Żeby można było normalnie pędzić, a nie, znaczy normalnie pędzić. To tyle nawet, ile tam jest, ale tam i tak jest mniej, wiesz.
No to brzmi jak coś, tak, tak. Stary, ale fakt, że tam nie ma znaku, jakby uważaj na życie w tym momencie, bo tam, stary, jakbyś jechał samemu, bo ty przynajmniej widzisz samochody przed tobą, nie? W sensie takie, które nagle masz takie, o Jezu, coś jest nie tak. Ale jak jesteś tym pierwszym samochodem tego dnia?
Czy tam jadą sami raperzy w tych autach?
They see me rolling, they hate it.
Dokładnie.
Tak, no. No więc znowu, nie chcę uwypuklać tego, ale niestety ta droga no jest dla mnie trochę symbolem konglomeracji śląskiej. W sensie kanapy niedziałające, drogi wyboiste, szaruwa w blokach.
A nie aglomeracji?
Nie, to jest konglomeracja. Mam rację?
Możemy sprawdzić, co to jest konglomeracja i aglomeracja, bo mi się kojarzy aglomeracja. I tak cały czas słyszę trzeci raz już konglomerację, mówię, albo ja jeszcze śpię, albo ja nie rozumiem, albo totalnie
nie,
masz rację.
Nie ma sprawy, ale zamiast sprawdzać u Pawła, ja ci od razu powiem, jaka jest różnica między konglomeracją a aglomeracją. No. To chodzi o to, że po prostu konglomeracja ma...
To jest ileś aglomeracji?
Tak, blisko siebie.
Czyli... Możliwe, że tak jest. Totalnie. Ja po prostu to jest takie słowo, którego...
No,
tam
czyli właśnie,
w tym kontekście.
No to masz ten Bytom, Katowice, nie wiem, czy Ruda Śląska będzie należała jako jeden z tych głównych ośrodków, ale...
A nie ma konglomeratu?
Słuchaj, konglomerat to jest chyba dużo różnych firm razem. Wydaje mi się, że...
O, czy to nie jest firma Katowice, firma Bytom? Jest tak firma Bytom w ogóle.
Jest firma Bytom, ale nie ma firmy Katowice.
A może jest, tylko no, że mało znana i jakby już dawno upadli.
Tak samo wiesz, że firma...
Bo wiesz, chyba byli na Kaszubach. No.
Każe firmę Pan Antoni?
Nie.
No i słusznie, bo nie ma takiej firmy, bo jest Pan Antoni.
A może jest firma Pan Antoni?
Nie, no może
no
też
kurczę,
być.
No kurczę, podebrali mi nazwę.
Ale
jest tyle różnych dziwnych firm.
No jak się wiesz, że do Warszawy i chyba do Gdańska też. Jest taki, wiesz, wielki Pan Antoni. I to nigdy nie jest Pan Antoni, to jest Pan Antoni. I za każdym razem to się źle czyta.
Jak zagadać konglomerację? Chociaż naprawdę, może masz rację, ja po prostu się... Może masz rację, mówiąc, że to są konglomeracje. Może to jest jedna konglomeracja. Po twojej stronie jest racja. Dobra, spacja.
Wow.
Czy tam leży pistacja? Bang. Wyglądasz jak pistacja w tym zielonej bluzie.
Przez
tej dobrej muzie.
Kurde.
Stary, możliwe, że mógłbym to pociągnąć, ale...
Co za w ogóle wytrych na złe samopoczucie.
O, pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Teraz przypomniałem. Jakby, dobra, więc Fożo, pamiętajcie, co jakiś czas to będę mówił, żebyście wiedzieli, co trzeba kliknąć, żebyśmy się widywali regularnie.
Jak często sobie rapujesz w samochodzie? Macie tak, że jeździcie sobie w trasę i rapujecie sobie?
Nie.
Nie?
Nie rapujemy sobie.
A będziecie wyobrażał samego w samochodzie.
A sobie rapujecie?
Nie, ja przepaskudnie nie umiem.
No wiem, właśnie
ja tak
wiem,
bardzo
że...
nie umiem, że nie, jak inni rapują...
Od pierwszego odcinka mam wrażenie o tym, ale możliwe, że kiedyś się to uda.
Nie.
Na setny odcinek?
Na setny odcinek, ale to ja się przygotuję i po prostu po freestyle'u jest przygotowanym czymś.
O.
No. Setny.
No i co?
No i czy nie rymujesz setny, stary? Jest jakikolwiek rym do setny? Ja może jestem dobry w znajdowaniu słów, które się nie rymują.
A, może z tego mógłbyś coś stworzyć. No.
I też niestety...
I tak długo mówić, aż niechcący zarymujesz i zrobisz... Nie jestem jeszcze najlepszy, tego nie umiem. Dokładnie. No. Poczekaj. No to czyli coś z tą konglomeracją. Dobra. Mamy coś, czy nie? Wszyscy jesteśmy w niedzielę.
Aglomeracja. Słuchajcie, możemy to, czyli oficjalnie potwierdzone, mam nadzieję, że nie słyszeliście Pawła teraz przed chwilą, ale on powiedział, że mam rację i że konglomeracja to jest wiele aglomeracji.
Czyli to jest tyle, ile ty masz racji. Dużo racji. Dobra, słuchajcie, możliwe, że wy to wyjaśnicie jak zwykle w komentarzach. Więc no. Śmiało, to jest naprawdę... To jest oczywiste, że to się zaraz wyjaśni. To się już wyjaśniło. No. Teraz ktoś tego słucha i mówi, to pewno ktoś tuż tam, o tak, już napisało, 6 osób napisało.
Czemu oni dalej o tym gadają? Skoro my to już napisaliśmy wam. Na żywo, w czacie.
A tak kiedyś miał ten, mówiłem ci to już, Doug Stanhope.
Że?
Zaczął chyba jakiś taki bit o tym, że czytam sobie, nie pamiętam, coś takiego, to jest taka parafraza, ale słyszę, że w telewizji mówią znowu, że jest problem z aborcją. Przecież wyjaśniłem to już w tym roku w klubie na 200 osób wśród pijanych ludzi. Nie? Wszystko powiedziałem na ten temat, jak to powinno być.
Tak, no.
To było takie fajne, że halo, przecież już to sobie wyjaśniliśmy.
To już zostało ogarnięte.
Tak, tak.
Czemu
tak.
Znowu wracamy do tej...
Dokładnie, do tego tematu, to nie. Słuchaj, widziałeś film Na Zachodzie Bez Zmian?
Książkę chyba czytałem, bo to jest na podstawie książki. Tak. Chyba to była moja lektura w szkole, albo miałem ją przeczytać i tego nie zrobiłem, ale kojarzę fabułę.
Książkę czytałeś, ale chyba tego nie zrobiłeś, bo to była twoja lektura, czy miała być?
Kojarzę fabułę, ale nie będę się jakoś tutaj...
To, czym to jest?
No to jest o I wojnie światowej. Dobrze. I żołnierzach w okopach, tak. Którzy po prostu... w sumie to jest takie statyczne bardzo, nie? W sensie, że ta wojna trwa...
Wojna była taka, no statyczna. Tak,
no tam. Ale że też ta historia jest taka, że oni są po prostu cały czas w okopach. I że to, nie wiem, tam pewno smród i choroby i tak
wymyślasz.
Dalej. No to już wymyślam. To już...
Wiedziałem. Smród, mówię, a dobra. Znaczy, bo to nie jest tak, że tam pachniało, to nie jest tak, wiadomo. Ale
chodzi mi o to, że...
Czułem, że po słowie smród mówię, dobra, już wiem, że...
Chodzi mi o to, że jestem prawie przekonany, że to nie jest fabuła, która jest, wiesz, że tam szpieg, który wchodzi
nie,
i coś...
Nie, jasne,
tylko to jest
jasne,
takie tak, bardziej statyczne.
Trochę, to, no bo to w ogóle ta wojna taka była trochę, nie? Że tam zginęło mnóstwo żołnierzy i oni się przesunęli tam o ileś metrów właściwie, tak. Nie? Że tam cały czas... I no, powiem ci, że obejrzałem film teraz na Netflixie właśnie i...
To jest, ale to był niedawno
Oscary.
Film. Oscary
tak,
amerykański? Tak. Czy to on jest właśnie z niemiecki?
On jest niemiecki, tak z mi się tak?
No.
Stary,
europejski,
po prostu niesamowity. Ja napisałem sobie, wrzuciłem to na Instagramie, tam na stories, bo mam Instagrama, możecie... nie musicie na luzie. Ale stary, no pierwszy raz, że nie, no dawno po prostu, nie, że pierwszy raz, ale dawno nie wiem, napisałem sobie taki, wiesz, opis, że to jest młotek w głowę, nie? Że to, jak ten obraz tam działa też, muzyka jest niesamowita. Mhm. Jest taka bardzo oszczędna, ale jest taka trochę nowoczesna, ale taka, no fajna, taka bardzo mroczna. No właściwie to jest takie trochę... Nie wiem, nawet sound design mi się bardziej kojarzy niż taka muzyka. No i stary, to jak ci ludzie tam... To jest tak dobrze zrobione, że wiesz, że jesteś w tym okopie, że siedzisz w tym, że jest smród. Ale nie, że jest no taki mrok w tym i tak bezsens tej całej walki, a jeszcze to, tak. Że tam jest kilka takich sytuacji, w których oni się, jak mówisz, jako masa napadają na pułką żołnierze z żołnierzami, ale potem jest kilka sytuacji, gdzie ten ktoś konkretny nasz bohater spotyka jakąś konkretną osobę z drugiej strony, nie? I to się nagle robi... No straszne są te rzeczy, nie? To jest tak mroczne i tak smutne i tak...
W sensie ten film nie będzie tego przykładem, ale myślę, że Hollywood i amerykańskie filmy tak jak wypaczyły, czym jest wojna, w sensie i wiesz, często... Ja pamiętam, jak ja sam szedłem
na front.
Nie na front, tylko na... Coś trzeba obowiązkowo zrobić w Polsce... Nie idziesz do wojska, tylko musisz zrobić nie rejestrację, brakuje mi tutaj słowa. Komisję. Dziękuję bardzo. Że na komisję wojskową szedłem, nie?
A, to, no dobrze.
I wiesz, i w rogu masz filmy Rambo, wiesz, ratując Private Ryan.
A co mają ci puścić? Ja rozumiem. Nie, no, na zachodzie bez no wywiadu?
Właśnie.
Może tak, tak sami tu zostańcie.
Wiadomo. Wiadomo, że wiedzą, co robią, ale przepraszam. Ogólnie jak się ogląda te amerykańskie filmy o wojnie i masz takie, kurde, udało się wbić flagę, jesteśmy zwycięzcami, to masz zawsze takie...
Chociaż jest co, no scena, akurat tej, wiesz, ten, ta kultowa, kilkunastominutowa scena lądowania w Normandii, szeregowcu Rejanie, jak oni tam wychodzą na plażę.
Tam to się zaczyna od tego, że po prostu otwierają się drzwi.
Tak, stary, tak, to no. W ogóle pamiętam, że to, no to też mnie zmiotło, nie? To była taka rzecz, ja pamiętam, że to widziałem w kinie, chyba to był 99 rok, tak mi się kojarzy przynajmniej.
Możliwe, no.
Jeszcze jak Polska wchodziła do NATO w ogóle, to też. Wow. Ale stary, no pamiętam, że takiego filmu, ja nigdy nie widziałem czegoś takiego. Właśnie zawsze do tamtej pory, Cztery pancerni i pies, wiesz, takie filmy, że o, uhu, wiesz, jedziemy, zdobywamy i Niemcy ten, a ty jeszcze grasz w Wolfensteina, więc w ogóle super. A tutaj typowi się otwiera barka, on tam, wiesz, tam w ogóle oni płyną na początku.
Jest jakaś przemowa chyba przed
tam,
tym, nie?
Tak, oni płyną, oni, wiesz, tu całuje tam krzyżyk, tam ma zdjęcie ukochanej, tu już planują co, gdzie dotrą, tu musimy zrobić tam, to wiesz, oni niektórzy się boją, niektórzy siedzą tak na kozaku i stary, otwierają się te drzwiczki i jest i już ich, i masz takie, co?
Jakby,
już? No. Wyobraź sobie, że masz grę komputerową i po prostu jest, i nie masz drugiego życia, nie? Tak. Jakby to było, aha, bo i tak. Koniec, nie?
I tyle,
no. Duży wybiegają bez broni, bo właśnie im wpadła, ktoś się utopił, stary, on wypadł, wskoczył, gdzieś się potknął i go wszystko, cały ten sprzęt wciągnął pod wodę i jest pod, jakby, i koniec. Masz takie, co? Jakby...
No.
Dziadek zginął na wojnie, jak, no wiesz, się potknął, utopił się, bo go kumpel przygniótł, bo coś tam straszne, ja...
Jest to przerażające.
No
jest
więc wiesz, akurat tamten moment, to pamiętam, to co tam się dzieje, jaka tam jest sieka,
no.
I losu tylko przy... No tak samo zresztą w tym, na Zachodzie bez zmian, tam jest takich parę scen, jak on biegnie i dookoła, wiesz, paru kolesi.
Czy to też nie jest... Poczekaj, w której wojnie światowej były spadochrony? W drugiej dopiero, nie? W sensie w pierwszej wojnie światowej nie ma spadochronów jeszcze?
Wydaje mi się, że jeszcze chyba nie. Tam w ogóle samoloty się wiesz, tak...
Dopiero zaczynają pojawiać.
Takie są.
Wiem, że w tej pierwszej albo drugiej... W momencie, kiedy pojawiają się spadochrony i żołnierze mają spadać, no to tam nie było za bardzo treningu. Nie, tylko dawali im po prostu plecak ze spadochronem i niektórzy po prostu się obsrywali, zakładali, wyskakiwali, nie umieli pociągnąć albo, wiesz, sprzęt był wadliwy. No i po prostu dostawałeś wadliwy spadochron i wyskakiwałeś i nara, i to było twoje życie. Nawet nie otworzyłeś spadochronu. Nie? Co też ci pokazuje. I to jest, takich przypadków było mnóstwo. To nie jest tak, że raz się wydarzyło. Tylko tak, nie wiem, 1 na 10... To oczywiście zmyśliłem totalnie z tą statystyką.
Wiadomo,
ale
wiadomo.
Wiesz, także w każdym samolocie...
Musisz rzeczy mówić. Ty nie musisz mówić, że coś zmyśliłeś. To jest was wpisane w ten podcast.
No chodzi o to, że jakby motyw, że po prostu wyskakujesz i wiesz, nie odpiąłeś spadochronu, jest absolutnie wliczony w cenę tego, że spuścimy 10 i 1.
Stary, to ostatnio Ślima mi to chyba opowiadał, jak byliśmy w garderobie. Teraz oczywiście to znowu wymyślam, ale chodzi mi o jakiś taki sens, chyba z tego zachowam. Że jak były te wszystkie bitwy, nie wiem, czy nie właśnie w pierwszej wojnie światowej jeszcze, ale też, a możliwe, że to trwa nadal, nie mam pojęcia, ale też w tych takich bitwach, gdzie były właśnie działa, uderzały, piechota mocno i tak dalej, więc to tak mi się kojarzy pierwsza wojna i wcześniejsze rzeczy. No to stare były artyleria na parze i żeby tam weszli żołnierze. I no teraz mówię, to wymyślam, ale chodzi mi o sam fakt, że żeby to się zadębiło i żeby tam wróg nie miał czasu odpowiedzieć czy coś.
To musi kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy umrzeć.
No
po
nie,
prostu.
Kilkadziesiąt tysięcy to nie, no, ale, ale jest jakiś tam, jakiś grupa żołnierzy, która musi zginąć, żeby to się zazębiało, czyli właściwie wiesz, że walniesz w swoich. No i trudno.
Aha, dobra, rozumiem.
Nie, nie, bo to nie może być nagle, wiesz, że wszyscy giną.
Nie, ja myślałem, że chodzi, bo były te walki, na przykład bitwa w Kursku jest tym przykładem, że tam zginęło, znowu, kurde, mam nadzieję, że tego nie jest przed...
Ja myślę, że to wszystko wymyślamy, tak, więc...
Nie, w Kursku zginęło, ile spraw się, ile zginęło?
Kursku? Bitwa na Łuku Kurskim, to taka pancerna, tak?
No i tam zginęło chyba ze 100 tysięcy żołnierzy?
Nie wiem.
Coś w tym stylu? Sprawdźmy, ile zginęło w bitwie.
Sprawdźmy to, moi drodzy. Niestety, tylko 22 tysiące żołnierzy, moi drodzy. No niestety, panie Piotrze, kogo pan jeszcze teraz, jaka bitwa?
Nie, no ale chodzi mi o to, że po prostu tam też chodziło głównie o to, że musi zginąć jakaś masa osób, ale żeby zdobyć troszkę terenu, a tobie chodzi tylko o artylerię, która musi trafić.
O sam sposób działania, że właściwie jak ci już biegną, ci biegną i na pewno dostaną. Jakiś tam ktoś, kto jest z przodu czy coś, dostanie, bo te straty są mniej...
No tak, jesteś gotów poświęcić tak, jakiś...
dokładnie, żeby przejść dalej, nie wiem, zdobyć coś, tak dalej. Jakby wiesz, oczywiście... No,
to jest tak naprawdę w jakim stopniu ten dylemat wagonika po prostu na ogromną skalę i na taką skalę, no, która się wydarzyła.
To takich było, znowu teraz...
Ile osób zginęło w Kursku w wojnie? W sensie w bitwie? No, czyli masz w jednej starej bitwie zginęło 300 tysięcy
ludzi zginęło w...
po stronie rosyjskiej, czyli 300 tysięcy żołnierzy zginęło w jednej bitwie.
Ale oni się tam nie certolą. To znaczy, jak nie możesz bić gwoździa młotkiem, bo nie masz młotka, to wbijesz trzema typami. To po prostu trudno, no nie? Jest więcej typów dookoła, którzy siedzą i zgodzą się, żeby nimi wbić. To jest...
Kurczę, ja też wiem, że jakby naszym naturalnym mechanizmem tutaj jest trochę zażartować i się uśmiechnąć, ale jak nagle dojdzie do ciebie liczba 300 tysięcy żołnierzy, mężczyzn zginęło
po prostu... Oczywiście, no, tylko to jest... że właśnie to taki jest taka książka Soldat, czy jakoś tak, jak jest cały tam opowieść rosyjskiego żołnierza, to jest z czasów II wojny światowej. Mhm. I stary, tam normalnie było, jak chyba czy z perspektywy nie... Aj, teraz mi się już wszystko chrzani, ale tam jest... Możesz tylko, przepraszam, zobaczyć. Soldat, żołnierz, taka książka. Już czytałem to tylko dawno temu. Ale chodzi mi o to, że tam Niemcy się wypowiadali, że to jest trochę tak, że jak jest bagnet, czy tam oni mają, nie wiem, bagnet, nóż, czy coś takiego, i idą Rosjanie, ich jest tak dużo, że ta krew jakby w końcu przeżre ten bagnet. W sensie, wiesz, chodzi mi o jakby taki symbol tego. No. To nie jest tak dosłownie, ale w takim tym, że on zardzewieje po prostu, że ta masa ludzi idzie, po prostu idzie i możesz walić i w końcu, stary, skończą ci się naboje, przegrzeje ci się karabin. Mhm. Po prostu ta masa ludzi przyjdzie i cię zabierze, nie? Mhm. I zresztą to coś dzieje teraz w Ukrainie. W Ukrainie też jakby te straty są gigantyczne, no nie? Rosyjskie i po prostu to myślę, że tam nikogo nie obchodzi. Znaczy nikogo, no tych u góry to nie obchodzi. No więc w ogóle koszmar tej całej sytuacji, wiesz, jakby to nie ma czegoś takiego. Nie, dobra, nieważne. To już to nie są takie ważne rzeczy, żeby tam... Myślę, że tu będzie w komentarzu zaraz napisane i to dobrze.
Ja, więc... stary, w tym tygodniu obejrzałem a propos rosyjskiej II wojny światowej tą komedię... Nie, ale... Głupi i głupszy. Gdzie jadą sobie przez całą Amerykę i sobie rozmawiają. Super jest.
W takim psiobusie.
Tak, no.
No super to wygląda. Prawie jak czołg.
Nie, mówię o tym takim... parodii Stalina, w sensie Śmierć Stalina to się chyba nazywa? Dosłownie może się nazywać Śmierć Stalina. Gdzie masz po prostu brytyjskich aktorów, którzy grają rosyjskich oligarchów, Stalin umiera i jest taki trochę generalnie pastisz, jak kto obejmie władzę po Stalinie, nie? Całkiem zabawny, ale tam też jest kilka takich przerażających motywów. Jeden, który mnie tak bardzo zaciekawił, bo jest tam między innymi główne postacie, to jest Beria, Trockiego, nie, Trockiego oczywiście nie będzie, ale tam kilka innych takich, wiesz, z tej jakby rosyjskiej świty, nie? No i właśnie ta postać Beri mnie zaciekawiła, nie? Bo...
No on był to był...
On, najgorszy z najgorszych, tak. Ale w tym filmie, no wiadomo, że to, wiesz...
Wiadomo, żarty
komediowo i
za
tak dalej.
Za duża stopa, coś takiego.
Chyba tam wątek za dużej stopy był jak najbardziej na miejscu.
Jasne.
Czyli że masz jakby właśnie Berię, który się bardziej martwi, że ma za dużą stopę i tam zeszliwuje 10 osób, bo się spojrzeli na jego stopę źle. Tak czy inaczej, w tym filmie jest taki jeden wątek, który mnie tak nie był wyjaśniony i mnie tak trochę tak zaintrygował, nie? Czyli że on wziął, znowu, to jest trochę spoiler, ale nie ma znaczenia. Czyli że jakaś tam kobieta uwięziona i tak dalej, on bierze jakąś dziewczynę, która jest sekretarką, żeby zastąpiła tą kobietę i ona idzie z nim i później, parę scen później, on jej daje kwiaty. Nie? I znowu, tak jak mówię, troszkę niepołączone, nie do końca wiadomo było, dlaczego te kwiaty, no i tak po filmie sobie wszedłem i tak po prostu chciałem się, czy tam jakieś sceny zapomnieli, czy ja coś, kurde, ominąłem, dlaczego te kwiaty. No i stały motyw Berry był taki, że jakby pomijając to, że on tam chyba zgwałcił, zabił kilkadziesiąt, jak nie set.
On po prostu porywał z ulicy. Jechała jego, nie wiem, czy stąd się nie wzięło, a teraz możliwe, że znowu wymyślam, to hasło Czarna Wołga, ale po prostu na pewno on jeździł swoim samochodem po Moskwie i...
I zgarniał. I później,
No, ja
robił swoje, ale wręczał kwiaty. I to... kojarzysz ten motyw z kwiatami?
Nie, nie, nie.
Motyw z kwiatami miał polegać na tym, że jeżeli kobieta przyjęła kwiaty, to znaczy, że to nie był gwałt, bo się zgodziłaś. Czyli, a jeżeli nie przyjęłaś kwiaty, to przyjmowałaś kulkę w łeb.
Kulkę, no, no.
Tak, więc jakby większość tych, znaczy nie wiem, czy większość znowu tej trochę... Już...
Jestem też ciekawy mechanizm tego, że on jednak chciał jeszcze mieć potwierdzenie, że nic złego nie zrobił. Nie?
No.
Że właściwie mógł po prostu wypuścić Inara, albo nie wypuszczać, w sensie tutaj tak się... Ale jednak chciał, ale jest między nami spoko, nie?
No, myślę, że w jakimś stopniu w jego głowie, w jego posranej głowie, on mógł myśleć, że jest litościwy, nie? W sensie masz tutaj kwiaty i spędziłaś ze mną noc i bądź szczęśliwa. Nie? W sensie totalnie, no, wydaje mi się, że gościu, który w takich...
O, tak, tak, tak.
W sensie mówimy tutaj o skrajnym socjopacie, psychopacie i...
No, stąd też, jeszcze ja rozumiem, no, no. Więc to jest taka niezła ciekawostka, ale taki moment, że...
No tym bardziej, że w komedii też to tak przyjęli, bo tam nie było do końca wątków, wiesz, Barry, który tłucze kobiety i gwałci dzieci. W sensie było to tak troszkę na wspominane, ale troszkę na śmiesznie. I później ten motyw z kwiatami masz takie, uff, jednak szybko mroczne jest, się staje. Szybko jest takie...
No bo wiesz, żeby się wydostać taką po prostu komedię bez tych... Ja lubię takie rzeczy właśnie trochę takie pół na pół, takie trochę dziwne, takie trochę... Jak jest coś śmieszne, jest gdzieś dużo, wiesz, żartów i komentarzy. W ogóle no, też lubię taki stand-up, że on jest taki trochę, że jest śmiesznie i nagle jest taki, ah, wow,
tak,
trochę grubego, bo ten film jeszcze, zamykając trochę ten temat, ale
na
zachodzie,
cicho,
na zachodzie bez zmian, to był dla mnie, on był tak mocny, tak straszny, że to w ogóle to, jak ci ludzie, którzy dowodzą, rządzą, jak oni mają, wiesz, dla nich to są takie jak figurki, nie? Przesuwasz ludzkie życia tutaj, o, tu dajmy tych, tu otoczmy, ci mnie wkurzają, tu się nie poddamy, i on stoi, pali fajkę, czy tam cygaro w jakimś dworku, nie? On je, żre właściwie pyszne rzeczy, tamci ludzie umierają z głodu, jak widzą kiełbachę, to po prostu, Jezu, tak. Szaleją, a ten muszą kraść, okradać, wiesz, gdzieś tam wieśniaków dookoła i tak dalej, a tutaj typ żre i wystawia te pionki jeszcze tutaj, nie? Jeszcze tu i... W ogóle symbol tego, o której godzinie kończymy tam wojnę i tak dalej, też to jest takie, naprawdę warto, myślę, obejrzeć. I wiadomo, że to właśnie znowu nie odkrywa ci, o, wojna jest okrutna, sorry, do wczoraj myślałem, że jest fajna i wesoła i kolorowa, nie? Ale tak warto sobie przypominać, szczególnie jak dzieją się takie rzeczy u nas, wiesz, za granicą. I tak myślę, że warto sobie przypominać,
jest to
jak
bardzo
to jest
przerażające,
mroczne, no.
Jak na przykład są te wywiady, to w każdym kraju będzie, ale najczęściej z Ameryki to wypływa, że przychodzi ci, wiesz, fikuśny dziennikarz i się pyta ludzi na ulicy, kogo byś zbombardował. I Amerykanie, wiesz, wskazują palcem na, kurde, Pakistan i mówią, że ta Australia i że tutaj by to...
No właśnie, tak.
I masz
tak.
Takie po prostu,
szczególnie
może lepiej ich zbombardować, żeby się nie wychylali. I masz takie, człowiek, czy ty rozumiesz, co to znaczy zbombardować?
Tak,
że się,
tak, tak. To oni, wiesz, że oni ostatnio mieli wojnę chyba u siebie w secesyjną, nie?
Tak.
Więc właściwie jak oni trochę, jakby nie ma tego przypominania sobie, tej pamięci takiej, mam wrażenie. Nie wiem, no to jest dla mnie niesamowite po prostu, że faktycznie to wszystko jest takie odległe. I dla nas tak samo, jak coś jest odległe, nie? Jak coś się dzieje na Bliskim Wschodzie, to jest dla nas mimo wszystko to ciągle nie jest to, co się dzieje teraz, powiedzmy, za wiesz, na Ukrainie. No ale tak, to jest... I dlatego myślę sobie, że wiesz, czasami taki film obejrzeć, książkę, że właśnie, czy nawet takie rzeczy jak stand-up, że czasami coś ci takiego niewygodnego coś przypomni, no dla mnie to jest w ogóle... Nie musi ci odkrywać na nowo, to nie otwiera ci, wiesz, wow, ale myśl, ale że przypomina w dzisiejszym świecie mnóstwa rzeczy, takich teledysków, to jest...
A powiedz mi, jaka jest najważniejsza lektura, jaką w życiu przeczytałeś? Jak mówię lekturę, to mam na myśli obowiązkową szkolną.
Jasne. Wiesz co, no ja pamiętam, że bardzo na mnie zawsze działało Chłopcy z Placu Broni. Po prostu bardzo to lubiłem.
Mm-hmm.
No ja wiem, już o tym gadaliśmy.
Tak, gadaliśmy, nie będziemy ponownie o tym
dziadek
gadali. Ale bardzo mi miło to usłyszeć.
Ale nie, naprawdę. No? Ja pamiętam, że zrobiłem... Po pierwsze to była taka, wiesz, no ja byłem nastoletnim chłopcem, więc jak sobie to przeczytałem o nastoletnich chłopcach, którzy się naparzają, walczą i tak dalej. My na podwórku mieliśmy w tamtych czasach podobne klimaty, czyli tam, wiesz, z drugim podwórkiem się, w ogóle stary, wczoraj na lotnisku spotkałem mojego znajomego z tego drugiego podwórka, właśnie z którym czasami graliśmy albo w piłkę o coś i się naparzaliśmy, albo się rzucaliśmy jakimiś tam, nie wiem, kamieniami czy czymś takim, wiesz, takie czasy oldschoolowe. To były takie, po prostu oni byli, wiesz, inne podwórko, ale tak naprawdę to się lubiliśmy i spoko, nie? Ale stary, to pamiętam, to wczoraj siedzę i słyszę: no kogo ja tu widzę? A ja tak patrzę i bardzo często mam jakieś, wiesz, rozpoznanie, tak. Więc jestem już, wiesz, jest zamieszanie jakieś takie i słyszę, że o kogo ja tu widzę? Ja sobie myślę, to nie wiem, do kogo pan widzi tam, jakby, kurczę, no nie? I on, no ty tak, to, taki, ja sobie myślę, no dobra, może jestem po prostu zmęczony czy coś. I on do mnie, no ty tak cały czas na mnie patrzysz, nie poznajesz? Ja patrzę na gościa, który ma 40 lat, jest, wiesz, ma brodę siwą, wiesz, rozrzedzone włosy i robi do mnie i ja mam takie... I on, no przecież, i wiesz, tam się przedstawił i on mówi, kurczę, a my ostatnio się widzieliśmy z 30 par lat temu.
Wow, więc, okay.
I dokładnie był z tego drugiego podwórka, z którym się, wiesz, jakby tam i kumplowaliśmy i się nawalaliśmy i tak dalej. Mm-hmm. Więc tak mi się to skojarzyło, że tak, pamiętam tak, też tak, kiedyś, jak były czasy pandemii i podchodzi do mnie łysy gościu w masce i robi, siemanko, a ja dzień dobry, nie? I on, no co ty, i mówił do mnie oczy i tak. Łysy typ, nie poznajesz? I ja robię... No przepraszam, a on... No i aha, jeszcze mówi, no jak, przecież... Wiesz, i się też przedstawił i robię, że... No kojarzę, ale... wiesz, widzę kawałek oczu i łysego typa. Ostatnio się widzieliśmy z 25. On wtedy jeszcze miał włosy.
I rozumiem, że jak odchodzi, to jeszcze mówię, ale się gwiazdorzy ten Abelard, Jezus.
Ale jak ściągnął machę na chwilę, nie, mówię, no kurczę, no wiadomo, i od razu, wiesz,
tak,
ale...
Tak, tak.
Ale stary, to, że pada hasło, wiesz, po 30 latach, czy nie poznajesz, stary, czy jesteś rozpoznawalny, czy nie, czy ktoś cię kojarzy, czy nie, po prostu, jak już nie masz włosów, tak, no. A masz je siwe i nie masz okulary, albo nie wiem, masz brodę, a widziałem cię ostatnio, jak miałeś brody, miałeś pryszcze, no to...
Supermana nie rozpoznawali, bo miał okulary inne zakładał, więc nie oczekujmy, że w masce będziemy się rozpoznawali.
A poza tym, no ja w ogóle mam też kijową pamięć, zresztą jak wszystkie te rozmowy, to świadczyło, że nie pamiętam żadnych faktów i danych. Więc to jest, no to jest bardzo, bardzo urocze. Ale chodzi mi o to, że dlatego ta książka była dla mnie taka, że wiesz, to taka przygoda, to była taka fajna rzecz. Zresztą tam ta przyjaźń, to co zrobił Nemeczek i tak dalej, no to wszystko tam się zgadzało. Nie? I ja na tyle mnie to wciągnęło, że potem jak byłem już takim gościem, co sam prowadził warsztaty takie teatralne, to tyle co potrafił, ale to nawet zaproponowałem, że sam wyreżyseruję taki spektakl i no na własnej adaptacji tam, wiesz, zrobiliśmy Chłopców z Placu Broni i normalnie przychodziły też szkoły do tego naszego teatru takiego tam.
Kto grał główną rolę? W sensie ty grałeś rolę?
Ja już byłem tym takim, co już miał 20 parę lat i tych chłopaków, którzy grali tam, no, przychodzili na warsztaty i wiesz, okay. To młodzież to była, nie? No Nemeczek tam miał, kurczę, tam bo, wiesz, były też zastępcze takie te ekipy, no bo to jednak były grane spektakle poranne w ciągu tygodnia, żeby szkoła mogła przyjść, więc jak ktoś grał, to nie mógł sam iść do szkoły, więc żeby to nie było tak, że nagle nie macie tydzień w szkole, były wymienne obsady po prostu. No i fajnie, w sensie to nie mówię, że fajny był spektakl, tylko mówię o tym, że fajnie się to robiło, fajnie to we mnie było i dlatego jak sobie ostatnio widziałem, że moja córa opracowuje sobie po co.
Ale już z nowym
to
tłumaczem?
Mówię do niej, chyba tak, to mam takie, że wow, nie? Że tak. W ogóle, a poza tym mówiłem też o tym, że twój dziadek tam i tak dalej, ale to ona ma takie, trochę inne są czasy, na podwórku się już raczej tych rzeczy takich, nie, wiesz, to... Tak jak dzieci z Bullerbyn, jak ja słyszałem, że szło się do kowala wyrwać zęba. Dobra. Może u mnie było bliżej zdecydowanie do czasów, gdzie się wyrywa zęba u kowala, ale to już jest taka abstrakcja, że...
Ale co, myślisz, że w takim razie Chłopcy z Placu Broni już tracą swoją moc?
Myślę, że ta historia jest na tyle uniwersalna, że nie do końca mogą stracić. Ale to, jak się chyba organizujesz na podwórkach teraz, to jest gadanie starego dziada, więc być może to jest tak, że ja tam gadam, a czasami przecież słyszę, jak dzieciaki u nas na podwórku też biegają, robią, działają. Może nie tak intensywnie, jak my kiedyś, że my co po szkole od razu plecak zostawiasz i cały czas spędzasz na podwórku. To jest trochę inaczej, ale mimo wszystko zdarzają się takie dni, czy takie... Po prostu teraz wiesz, kiedyś było podwórko, nie? Wygięte takie rury.
Trzepak.
To się nazywało właśnie albo trzepak, albo drabinki.
Tak.
Albo to było jednym i tam się siedziało, bo nie było nic więcej, nie? A teraz właściwie masz mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, masz mnóstwo, wiesz,
zabaw,
tam masz siłownię, możesz iść na basen i tak dalej, więc właściwie to Nie widziałem dzieci na siłowni.
Małych pakerków,
dokładnie, co? Dokładnie, tam, co mają po 8 lat. Ale to chyba to już zupełnie inaczej wygląda, więc nie wiem, czy są też takie akcje, jak to, i myślę, że im jesteś bliżej tego, tym bardziej ci to kręci. No po drugie, wiesz, no inaczej jak jesteś chyba chłopakiem i to czytasz, a inaczej jak jesteś dziewczyną i też masz trochę inny flow, bo masz tam całą bandę. Ja pamiętam, że moja młodsza córka się wstrząsnęła, jak obejrzała starą wersję pana Kleksa. Mówiłem ci już to?
Nie.
Po pierwsze, ona jest dziwna, ta historia. W sensie tak,
że ona, moja córka.
Nie.
Ona jest dziwna w ogóle. Nic mówić, ale...
Nie.
Ale... bardzo jej nie lubię. To tak między nami,
no już
nie?
Trudno, to nie. I tak kupiłem, to już przecież teraz nie oddam. No. Ja nie wiem, czy w mojej głowie był wyidealizowany obraz tego filmu, tej Akademii Pana Kleksa.
Ale mówisz ten film z lat 70. coś takiego?
Z 80.
No.
To jest dziwne, że nagle tam się goli chłopcy kąpią pod prysznicem. Ja nie wiem, czy już o tym nie gadaliśmy, ale to było...
Teraz mi się coś zaczyna kojarzyć.
No i pamiętam, i chyba to też wtedy powiedziałem, ale pamiętam, jak moją córę, tą młodszą, bardzo zastanowiło i jakby tak było dla niej, a dlaczego to są sami chłopcy? I wiesz, to było takie dla niej, ej, nie?
No chyba w placu, chłopcy z placu broni, to chyba tam nie ma ani jednej dziewczynki,
no,
nie?
No, więc, dosłownie. Tak, więc wydaje mi się, że to się nazywa chłopcy z placu broni. Jak byłeś dziewczynką, to na pierwszej stronie już odpadałeś. Tam chyba na pierwszej stronie są trzy dziewczynki, które chcą dołączyć i mówią, nie nazywa ta książka.
No nie.
I one robią, och, dobra. Idziemy do Panny z Wilka. Chodzi mi o to, że właśnie, że to jest, że to się wszystko pozmieniało. Nie? I myślę, że ten impet jest stracony. A twoja? Taka najfajniejsza, najważniejsza lektura?
Tak jak zadałem ci to pytanie, to sobie pomyślałem o swojej licealnej nauczycielce z angielskiego, która wybierała bardzo ciekawe lektury. Ja niestety w liceum, nawet do dzisiaj, prawda jest taka, że mam problemy z czytaniem. W sensie, że ja bardziej mam taki motyw, że lubię poznać fabułę i ogarnąć i później jakieś analizy tego, ale tak, żeby przeczytać wszystko od deski do deski, to mi trochę trudność sprawia, nie? W sensie muszę się naprawdę wkręcić. Mm-hmm. Więc na przykład w liceum ja właśnie umiałem przeczytać streszczenie, analizę, znać fabułę, znać to wszystko, ale tak, żeby przeczytać to, tak się trochę zawsze klasyczny motyw, który robiłem, że jak trzeba było przeczytać, nie wiem, od pierwszej do 50 strony, to ja czytałem pierwsze 5. Na pierwszych 5 minutach lekcji podnosiłem rękę, odpowiadałem na kilka pytań i później nara. Ale myślę, że kilka lektur, które wtedy nie doceniłem, teraz uważam, że były świetnym wyborem. Nie? Tutaj na przykład mówię o powieści podręcznej.
Mroczna historia.
Mroczna historia i super też dla licealistów. Tak. Pamiętam, że Efekt Pigmaliona czytaliśmy, też bardzo fajna książka. Na pewno najważniejsza taka lektura, tylko znowu, ja nie pamiętam, czy bym ja to czytał w szkole, ale pamiętam, że kilka razy przeczytałem to, będąc szkolnym dzieciakiem, to był Mały Książę. I to jest na pewno taka książka, która najwięcej na mnie...
A mi się jakoś to, jakby było flep czy sklep...
Mały Książę, byś powiedział flep?
No nie, dobra, flep to za mocno, to może dobre, nie do tej gry, no nie. Bardziej sklep czy sklepik, nie?
Wow,
ale wiesz,
naprawdę,
no nie wiem,
dlaczego
bo...
to się nie... A ja bym dla komika, dla tego po prostu kreatywnego patrzenia na świat, dla takich po prostu różnych historii, to jest mega krótka historyjka, no to jest tak naprawdę...
To jest znacznik.
No nie, no ale mówię o takich po prostu...
Dla komika kreatywna ale... jest króciutka.
No ale chodzi... No właśnie, stary.
To jest aforyzm.
Nie, no ale chodzi mi o takie, że to jest bardzo popychające kreatywność i jest dużo takich...
Być może...
Wiesz, wchodzisz na jedną planetę, troszkę o tej planecie, wiesz, zainspirowany tą planetą i wyruszasz dalej.
No to już
dalej.
Bardziej autostopem przez galaktykę.
To znasz moją odpowiedź, flep czy sklep autostopem przez galaktykę? Flep.
Flep?
Flep, mocny flep.
Co ty gadasz?
Stary, i to całkiem niedawny flep. Ja to przeczytałem, zaudiobookowałem 2-3 lata temu. Flep jak skurczysyn.
Co ty gadasz? To ja lata temu czytałem, ale no. Miałem takie wrażenie, że to ja było wręcz... dużo właśnie takich ciekawych, kreatywnych rzeczy.
Tak, to mnie wręcz denerwowało to, bo to zawsze się kończyło w sensie, że on jest na przykład, jest jakaś fabuła w stylu, że w jakiejś tam grocie rakiety i zaraz go wypuszczą, ale na szczęście miał przy sobie buzuk bakak. I teraz buzuk bakak działa tak, że jednak może oddychać w powietrzu, więc jest świat uratowany. Tam cały czas jest po prostu wymyślane słowo i tworzona nowa fabuła.
Czy to nie jest twoja narracja w życiu?
Nie. U mnie jest wszystko logiczne. Wychodzi jedno z drugiego. Fakty się mylą. Ale stary, ale proces jest niezachwiany. A tam jest bardziej taki motyw, że dobra, coś się stało, to buzuk bakak teraz potrafi, wiesz, uratować życie. i lecimy dalej, ale nie można, a to nie przejmuj się, bo jest kaka, paka.
Być może dla mnie po prostu Mały Książę był takim inaczej. Bo właśnie lepszy sklep to mówię za mocno. To nie jest, że to jest coś złego, tylko chyba hype był dookoła taki potężny na to, że tak czytasz i mówisz, a, no okej, spoko, nie?
To prawda.
Miłe, fajne, w sensie sympatycznie, jakieś takie, ale ani bym nie wrócił, wiesz, to głupio to porównywać, ale to powiem. No. Trochę jak film Killer, no nie?
Świetne.
Myślę, że pan Wachowski się ucieszył, że jest tak blisko wybitnej postaci, w sensie tej pozycji literatury
ale
światowej.
Ale że Killer, nie warto wracać do Killera?
O to, nie, to jest... dla mnie Killer, pamiętam, że to było też 90. lata i usłyszałem, że to jest najlepsza komedia w ogóle polska od lat, a jeszcze pamiętam, że kochałem sobie, wiesz, King Size, Wabank, w ogóle całą tą twórczość taką super pierwszą, Seks Misję przecież, no przecież to było dla mnie wow. I pamiętam wtedy, że Machulski wrócił z jakimś turbofilmem, sztosem, wszyscy wychodzili z kina, że Jezu, jakie to jest dobre, jakie to jest śmieszne, jakie to jest fajne. Więc mówisz, kurczę, gangsterska komedia, jestem taki totalnie zajarany, a wszyscy mówią, że to jest absolutny sztos. Siadasz, wychodzisz, robisz, jakby... wszyscy tu tym siarą się tak pod jednym, wiesz. Okej. Nie mówisz, że o, kiepski film czy nuda. No. Nie
tylko
nuda.
Za bardzo, żeście mi to zahajpowali.
Właśnie, że
to,
wiem, o co chodzi. Tak często jest, że zdarza się, że ktoś wychodzi i mówi wow i potem robisz po prostu spoko. Nie?
Ja mam jedne z najlepszych dwóch filmów, jakie w życiu obejrzałem, to był Czarny Łabądź i Good Time. I oba po prostu tak wybrałem sobie o północy, nie mając pojęcia, zero, nigdy nie obejrzawszy traileru, takiego po prostu sobie włączyłem i nagle mam takie, Jezus Maria, jakie to jest dobre, nie? I się po prostu wciągasz przez hotel i później jakby chcesz wszystkim o tym opowiedzieć, a sobie zdawałeś sprawę, a wszyscy już o tym wiedzą, bo po prostu jakby na każdym festiwalu i trailerze była, a po prostu mnie to minęło i się super
no
takie
właśnie,
rzeczy.
Tak. Właśnie czasami warto sobie coś tak przez przypadek trafić.
Tak, no, nawet nie polecać ludziom, tylko takim zostawiać na stole. W sensie
no,
tak,
że... wiesz co, myślę, że te czasy się o tyle zmieniły, że dzisiaj to jest chyba, dlatego ja czasami tutaj jak coś mi zrobi, to wolę, nie wiem, wam powiedzieć, nie? Żebyśmy sobie czasami takie rzeczy gdzieś przemycali, bo ja sam też takie rzeczy tak zyskuję ostatnio, nie? Tego jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie...
To, że już recenzujemy, czuję, że to jest temat tego tygodnia, ale chyba czuję, że powinienem zadać ci pytanie na tym podcaście. Czy oglądałeś roast Stanowskiego?
Oglądałem roast Stanowskiego.
Jak zrecenzujesz?
Paweł Chałupka mnie bardzo, bardzo rozbawił.
Paweł Chałupka jest
Paweł
super.
Bardzo. Tak. On tam wtłoczył siebie. Tak. Był ostatnim z komików. Ostatnim praktycznie przed Stanowskim, więc...
Ciężka rola.
Tak, bardzo ciężka, bo już masz wrażenie, że wszystkie te żarty już były, wszystkie te tematy już były i tak dalej. I on wszedł i zrobił to tak śmiesznie, że... Pamiętam, że siedzieliśmy z moją żoną i sobie cały czas chichraliśmy, nie?
Tak.
I był chyba z dwa czy trzy żarty, w których się nie zaśmialiśmy, nie wiem, na głos. Ale tak, no. To było super. To było fajne uczucie takiego, że...
I on też jest bardzo, tak, jest wyjątkowy w tym takim swoim podejściu. W sensie, znowu, ja też obejrzałem całość troszkę bardziej w tle. W sensie, nie skupiałem się na tym w pełni, ale też się odwróciłem na Pawła Chałupkę i miałem takie, o, fajnie. W sensie, tak. Że tak.
Mam wrażenie, że komicy zrobili fajną robotę, bo każdy z nich miał coś śmiesznego takiego, wiesz, że się zaśmiałem. Myślę, kurczę, fajnie. Nie było jakiegoś takiego momentu cringe'owego czy coś. Bardzo mi się spodobało, jak Adam Van Bendler nagle się przyczepił do tych do sponsorów. To było tak śmieszne. To było takie wow, to... co cię najbardziej zaboli? I jebszy. Tak, to tak. Mówię, no przecież to jest tak śmieszne i tak fajnie w ogóle wymyślone, więc to mi się bardzo podobało. No Darek Gadowski, wiesz, Błażej, oni też, kto jeszcze był?
Sikora.
No Czarek Sikora z piosenką, super. Tak. Super. Z piosenką o ogórku, bardzo mi się podobało. Ja bym ją ciut szybciej skończył, bo albo Czarek tak, nie, znaczy nie wiem, to w pewnym momencie już mi się stracił, nie wiedziałem o czym jest ta piosenka.
Ale ja też rozumiem, bo cała hala śpiewała z nim.
No możliwe, ja też mam takie, że to widzisz, tak.
Dokładnie,
dobra,
no już idziesz
dobra,
to.
Dobra.
Przecież on też fajnie to zrobił, ja nie wiem, czy jak celowo to było, ale że tam jest jakby refren. I tak trochę, można skończyć, dobra,
tak,
jest jeszcze coś.
Dokładnie, tak. Nie, no więc wydaje mi się, że to było spoko. Ja chyba po prostu ogólnie mam problem z roastami, że nie było tak dużo żartów takich chyba, które bym... Ja lubię, jak jest... Kurczę, ja tak gadam, a sam tego nie robiłem, nie?
No.
Ale jak mi się udało czasem napisać taki żart na roasta, to był najfajniejszy, jak on jednak wbijał jakąś taką rzecz komuś, taką prawdziwą.
Okay.
To było takie...
No to była twoja motywacja, żeby szpilkę taką, no, żeby kogoś, wiesz, tak ukłuć.
No bo ja sam sobie takie rzeczy też bardzo ceniłem, jak na przykład jak Bartek Walos powiedział, wiesz, o dziwnej bestii, w sensie, nie? To jest rzecz, która mi tak została, że myślę sobie, no właśnie, co za debil ze mnie. To dopiero gdzieś to mi tak to otworzyło, że...
A dla kontekstu, ja trochę wiem, o czym mówisz, ale myślę, że słuchacze nie będą wiedzieli, no dziwna bestia.
Ja miałem jakiś taki monolog, wiesz, to były super jakieś początki, jeszcze tam zrobiliśmy chyba o masturbacji. Ja mówiłem taki widz, że się wstydzimy masturbacji, a nie wstydzimy się czegoś tam, wiesz, jakichś takich tam brutalnych, mrocznych rzeczy. I mówię na końcu, człowiek to dziwna bestia. No nie? To jest takie, Jezu, no tak, można to... W życiu byś teraz tego nie użył, co zresztą to dobrze chyba, wierzę, że jakby zaczyna, że tego się chociażby nauczyłem.
Tylko kontekst jest taki, że Walos na tym roście chyba zrobił jakiś taki premis, że Abelard Giza to jest Paulo Coelho polskiego stand-upu i że ci po prostu czytał twoje własne żarty przez zmianie światła. Dobrze to kojarzę?
Nie pamiętam tego już tak. Ja pamiętam, że to mi zostało najbardziej i to właśnie, że dokładnie, że podkreślił to, jak ja widziałem dokładnie tak jak Paulo Coelho, że sens jest fajnym sensem, bo jest ma sens. Jakby coś nawet nie to. Więc i on to tak fajnie mi to tak wbił, że to była prawdziwa szpila w zabawny sposób od kogoś, kogo lubisz i szanujesz i myślisz sobie, okej, jakby fajne. Biorę to do głowy. Nie? Znaczy, dlatego są te szpilki, wydaje mi się, fajne, że to nie jest klepanie się po tyłkach tylko, ani absurdalne żarty o tym, jak wielkiego masz kutasa, albo jak bardzo śmierdzisz, tylko to jest żart też taki, wiesz, i takich chyba nie było aż tak dużo.
Może masz rację, ja myślę, że na przykład ten o sponsorach może
właśnie dlatego mi się tak podobał, że właśnie tak mi się podobał, bo on był taki, dokładnie tak, że to go najbardziej zabawił.
Ja też to oceniłem jako, że to był, w sensie... Ja też nie jest, roast to też nie jest do końca moja rozrywka. W sensie ani amerykańskie, ani polskie, ja też brałem udział w kilku i super, i cieszę się, że ludzie w tym dla siebie coś znajdują i też staram się to zrobić jak najlepiej, kiedy uczestniczę, ale to nie jest do końca jakby mój konik, nie? W sensie, że to ten... I jak oglądałem sobie ten roast Stanowskiego, to sobie pomyślałem, że chociaż nie zmieniam zdania, jeżeli o to chodzi, to mam poczucie, że dla ludzi, którzy lubią to, no to był dosyć wysoki poziom. Dużo różnorodnych żartów, dużo jakichś ciekawych myśli. Wiadomo, też jest to sprzężenie trochę, wiesz, ta jest dziwką, ten śmierdzi, ten jest taki, wiesz, że to jest trochę takie, no dobra, już kumam, jakby, czy możemy zmienić temat. To jest to, czego mi najbardziej brakuje zresztą na polskich roastach.
No tak, właśnie to jest to, to jest w pewnym momencie wyczerpywalność tego tematu, a poza tym mam wrażenie, że chyba głównym problemem jest format ludzi, którzy tam idą.
Format ludzi, którzy tam idą, co masz na myśli?
Ich jakby wielkość, ich różnorodność i tak dalej, nie?
Aha, czyli że był źle.
Że właściwie, dla mnie ten skład był mimo wszystko...
Za mało różnorodny?
Nie mogę dużo powiedzieć o tych ludziach, nie? Znaczy inaczej, dobra, to może inaczej. W sensie, nie do końca mnie jakby, nie chodzi mi o to, żeby teraz krytykować tych ludzi za to, że nie są tacy różnorodni, no ale mimo wszystko jak roastujesz Charlie'ego Sheena, to jest inny rodzaj. Alec Baldwin, nie? Nie wiem.
Tak.
Donald Trump. To są takie postaci,
którzy mają bardzo dużo w piecu.
Dużo doświadczeń, dużo kijowych rzeczy, z których możesz się pośmiać. Oni mają z tym luz. To znaczy wyciągasz już czasami tak grube rzeczy tam. I spoko, nie? Że Pita Davidsona, nie? Tam chyba zginął. Tak, nie? I coś tam z dymem było, że no nie pamiętam tego do końca, ale chodzi mi o to, że tam jest i tam mam wrażenie nie ma takich granic. To nie chodzi o to, że on ma taką pałę, albo tak śmierdzi, albo jest takim pijakiem i sobie myślisz, to się robi taką łatką trochę, jak wyszło to kiedyś, to ty mówiłeś, że... Ta. To cię trochę wkurza, albo nie wkurza, ale że tam z tym śmierdzeniem, że tak gdzieś przylgnęło, nie? Właśnie dlatego ja zawsze miałem takie wrażenie, że w ogóle, nie? Że jak ja skończyłem oglądać tam, gdzie o tobie mówili coś, to w ogóle nie mam wrażenia, że jakby to jest już taka naklejka. Ona nic nie daje, nic nie zmienia. To, a czasami jak słyszysz na przykład żarty na takich roastach, takich kolesi jak Charlie Sheen, to robisz, dobra, to jakby tam jest... I to nie chodzi o to, że to jest wulgarny żart, że ma takiego kutasa, tylko chodzi o to, że tam jest taka to po tej prawdzie pojechane, po tym, co on odwalił, jest takie... Ajajaj, o dobre, to trochę było dobre. No i właśnie i on siedzi i robi, no zrobiłem to, no nie? No to, no właśnie to poczucie, co ja miałem z tym, no tak, no gadam pierdafony i banały, nie? I to boli i to cię może czegoś, może nie nauczyć, ale ludzie to widzą i możemy to wyśmiać. To właśnie gdzieś w tym mi się kojarzy ten cały roast ogólnie, nie?
A w ilu roastach ty brałeś udział? To był twój roast kiedyś? Tak,
tak,
to był
tak, roast. Tak. Roberta, nie, Roberta, co ja gadam, Huberta Urmańskiego, Piotra Kędzierskiego.
Hubert Urmański był najlepszy roast. I,
no bo to był pierwszy w ogóle chyba. Tak, nie?
Ja na widowni byłem, to ci opowiadałem kiedyś?
No. Nie, byłeś na widowni wtedy?
Tak, byłem wtedy na widowni. Ja was ledwo, nikogo nie znałem, ja chyba dopiero zaczynałem robić stand-up także parę miesięcy wcześniej i że znałem chłopaków ze stand-up Polska i wszyscy byliście tacy duży i tak dalej, ale ja też znowu 17-latek, który ma takie, zobacz ile tu jest osób, jakie to jest komediowe wydarzenie.
Jaki
stary. I do dzisiaj pamiętam, jakie to jest w ogóle dziwaczne wspomnienie, ale że później był jakiś dziennikarz, nie wiem z jakiej to stacji by było, może jakiegoś internetowego Onetu, czy może TVN, czy cokolwiek, i że tam łapali ludzi na wywiad, co uważasz o tym? I mnie złapali. Ja tam dałem jakąś taką koszmarnie idiotyczną wypowiedź do kamery. W zasadzie.
Tak?
Nie, no super było. To generalnie jest wydarzenie dla wszystkich, ale nie dla każdego. coś takiego. Cześć.
Ty już od początku zacząłeś znaczyć teren.
Tak,
to mi się podoba. No, więc to było naprawdę w porządku. Chyba w roście Rutka.
A wziąłbyś udział jeszcze w jednym roście?
Nie wiem. Właśnie powiem ci, że już jestem właśnie... Mam jakiś taki moment, że musiałbym bardzo zgłodnieć albo poczuć, że jesteśmy w stanie... Inaczej. Te wszystkie roasty to były takie, siedzisz, piszesz sobie żarty, nie?
Mhm.
Jak ktoś... Właściwie tam byli zawsze sami komicy prawie że. Więc właściwie to se każdy pisał żarty.
Tak.
Dopiero przy roście Włodarczyka. No, Wojewódzkiego też brałem udział.
Mhm.
Przy Diablo Włodarczyka byliśmy odpowiedzialni za taką pracę, tą za kulisami, w sensie pisanie rzeczy, nie?
Dla
paru komików, ale też dla pana Orłosia, Bryndala chyba, chociaż on sam sobie sam napisał chyba. I dla Titusa z AC Drinkers, nie? I dla Włodarczyka, więc z tego co pamiętam, to jeszcze chyba tutaj też działaliśmy. Ale ja mam wrażenie, i teraz już tak się dzieje, bo wiem, że tam chyba Stand Up No Limits zrobił i Pudziana, tak? I
tak.
Co jeszcze?
No właśnie tego Stanowskiego.
No tak, teraz Stanowskiego, ale chodziło mi o wcześniej.
Co było przed Pudzianem? Freeze.
A, też. Więc to właśnie wymyślenie sobie kogoś takiego, trochę myślałem, że tak może być teraz z tym Stanowskim, nie? Ale wymyślenie sobie kogoś, kto by uwierzył, że to jest duża produkcja. Kogoś, kto uwierzył, ale nie organizacyjnie w kwestii takiej kamery, wiesz, musi wybuchnąć.
Co masz na myśli?
Że to jest produkcja, na którą trzeba było przeznaczyć, myślę, i duże pieniądze,
i czas,
i zorganizować. Bo teraz też było dużo komików, którzy pisali i tak dalej. Ale...
Tak, no i było zrobione z pompą. Tam chyba na sali było kilka tysięcy osób, nie?
No, ale właśnie nie chodzi mi o taką pompę. Chodzi mi bardziej o to, żeby to zrobić taki, że możliwe, że mógłbym się zgodzić na coś takiego. Jakby to było takie przedsięwzięcie organizacyjno duże, ale nie duża sala i wybuchy. Nie, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o założenie, że dobra, słuchajcie, szykujemy się do roasta, musimy teraz przekonać, wymyślić sobie kogoś, kogo byśmy chcieli zroastować takiego wow i wymyślić sobie postaci, że komików byłoby właściwie najmniej, ale komicy zajęliby się pisaniem rzeczy tak na fest.
No. Ja myślę, że komików powinno być połowa.
Nie, właśnie nie wiem, szczerze mówiąc.
Mniej niż połowa?
Wydaje mi się, że to nie jest niezbędne, jeżeli masz ludzi, którzy mogliby to zrobić w kwestii takiego... Ja pamiętam, jak mieliśmy rozmowy przy tym samym roście, chyba tam, nie wiem, Włodarczyka, to było tak, że były bardzo różne osoby, które tam to jakby... No, występowały, nie? I pamiętam, że byli tacy, którzy nam ufali jako komikom i się okazało, że nieźle im poszło i byli tacy, którzy ogarniemy, nie? I poszło im gorzej. I z jakiegoś powodu nie wiadomo czemu oni nie ufają nam, w sensie takim, czy może mamy złą prasę, czy może po prostu jesteśmy frajerami, którzy się nie znają i tyle, może ten ktoś jest dłużej. Nie wiem, z czego to wynika, ale mam wrażenie, że można powspółpracować na tyle, żeby nam zaufać, przygotować się, I nawet czasami jak myślisz sobie, kurde, że ten ktoś może nie dać rady, to totalnie daje radę, bo jest profesjonalny, wchodzi, ryp, robi i
tak.
Jakby jesteśmy takim zespołem. Ja teraz nie byłem przy tym, nie? Mhm. Ja nie wiem tylko, że dużo się działo, było duże zaplecze, dużo ludzi pisało, dużo ludzi działało, więc prawdopodobnie też tak było. I spoko. I dlatego też jakby nie było... I
ja powiem więcej, moim zdaniem nawet to było widać w efekcie finalnym. W sensie ja wiem, że my troszkę mamy małych informacji zza kulis, ale prawda jest taka, że nawet jak to oglądasz po prostu, to widzisz, że tam no, ludzie mieli przygotowane żarty. Na zasadzie, że po prostu mówili żart za żartem i mówię zarówno o komikach i celebrytach, co jest świadectwem tego, że rzeczywiście było
zgadza
więcej
się. W tej warstwie tak, ale w warstwie na przykład tego, żeby wykonać jakąś pracę, która, nie wiem, stworzy taki skład, którym, wiesz o co chodzi, że masz takie postaci, z którymi masz co zrobić, że nie polegają na dwóch skojarzeniach, nie? Ten no śmierdzi i pije alkohol, ten nie wiem, robi coś tam, a ten... Bo to powoduje, że całe 2 godziny są na jakimś...
Ja ci powiem, roast, którym ja w sensie tutaj chyba mogę to powiedzieć, mam nadzieję, że to nie wybrzmi źle, ale ja troszkę musiałem się wykruszyć z tego roasta, bo po prostu nie miałem motywu, w sensie nie miałem procesora, żeby to wszystko połapać i zrobić z takim rozmachem, jakim mówimy teraz, nie? Gdzie będąc w trasie 4-5 dni w tygodniu, mając 2-3 miesiące na przygotowanie się, uznałem, że po prostu nie dam rady i albo zrobię to na odpierdziel, albo nie zrobię tego w ogóle i wybrałem tą drugą opcję. Ale roast, który na przykład by mnie zmotywował, albo takich, że gdybym wiedział o nim wcześniej, to mam takie... No to sobie inaczej układam trasę, w sensie, że sobie przeznaczam na to, kurczę, odpowiedni ten, to był jakikolwiek roast piłkarski. Piłkarski na zasadzie, wiesz, wymarzonym gościem, na przykład taki Wojciech Szczęsny, który niedługo może będzie kończył karierę, będzie chciał wrócić i z nim coś porobić. Kurde, no to by było dla mnie
ja
super
wiem,
ekstra.
Ja wiem, bo ty jesteś takim totalnie...
No pomijając no. Jakby element, że po prostu piłkarsko, to też takie, wiesz, poczucie, że znam jego karierę, wiem, nawet nie tyle, co by go mogło zaboleć, ale wydaje mi się, że w takim roście piłkarskim też możesz wejść troszkę głębiej. Bo okej, jasne, chcemy, żeby to było dla każdego, ale też jest taka pula piłkarskich osób, że wiesz, wyśmiewanie jego, kurde, epizodu w Romie, wiesz, albo wiesz, to, że zawsze był rezerwowym bramkarzem, albo cokolwiek, nie? Że to jakby jedno zdanie dla wszystkich, ale teraz wchodzimy głębiej dla ludzi, którzy po prostu interesują się piłką nożną, których jest...
No właśnie, no. To byłby bardzo taki branżowy roast, mam wrażenie,
tak.
Nie? Że ja nie mam pomysłu na razie, ale kurczę, myślisz sobie o kim, bo na przykład ktoś tam mówi, że o roast, nie wiem, Makłowicza, nie? Myślisz sobie, kurczę, to jest ukochana postać przez miliony ludzi. Mhm. Co, no nie wiem, nie znam mrocznych tajemnic pana Roberta, ale jak ja mam się nabijać z tego, że on, tam sobie coś podjada, jakby, oczywiście, że teraz to mówię super skrótowo i tak dalej, może jak usiądzie, wiesz, 10 osób zacznie burzować, to, ale...
Ale też masz rację, takie... że Makłowicz byłby fajnym dodatkiem, a nie głównym roastem.
Tak, nie? Jakby, że to... Tam fajnie, kurczę, mam wrażenie, że i to chyba wtedy najfajniej wychodzi. Zobacz, te postaci nie są kryształowe, nie? Im bardziej kryształowa postać, ta, która jest roastowana, tym jest nudniej po prostu.
Tak.
Musisz wymyślić mu jakąś rzecz, że jest tak niski, tak stary, tak zielony,
no to,
tak żółty.
No to jakie są w polskiej scenie rozrywkowej ludzie niekryształowi, którzy jeszcze mogliby...
No właśnie o to chodzi, że po pierwsze nie znam trochę, jak się rozpoznawaliśmy lata temu w kwestii tam roastów, bo był taki moment, że o kurczę, po Wojewódzkim, no bo Wojewódzki był całkiem niezły w tym,
tak,
nie?
No.
To była taka postać, że część go lubi, część go bardzo nie lubi, on ma swoich parę dziwnych rzeczy.
Stanowski
takich.
Też ma kurde tą samą cechę. Stanowski też jest bardzo opiniodzielny. W sensie...
Nie, no, no tak, jakby no. Okej, ale właśnie no to jest taka, powinna być jedna... Kurczę, nie wiem jak to powiedzieć. No właśnie, ja się... Tam była Iza Chrzan,
no.
Tam był Mazurek, była Jędrzejczyk, ktoś jeszcze był?
Z celebrytów jeszcze Leroy.
No nie wiem. Nie wiem, co mogę powiedzieć o Izie Chrzan. W sensie nie
umniejszając, ale
tak,
rozumiem, o co
znaczy
ci chodzi.
Nie umniejszając, tylko jakby wydaje się bardzo sympatyczną w porze osobą. Nie? Słyszałem dużo takich rzeczy, więc to jest nuda do roastu. Nie wiem, co ci mam powiedzieć. No nie? Możemy żartować, tak jak żartowano cały czas, że jest płaska, nie? Ale to no i co? Jakby to mi nic nie daje. To nie jest żadne paliwo jak dla mnie, nie?
Tak.
Można raz zażartować, ale jak ja słyszę, że to 50. raz odmieniane przez przypadki, no to już mam, wiesz, o to mi chodzi, że trochę im tam jest bogaciej, tym więcej rzeczy, a jeszcze, jak to nie jest tak bardzo, no bo albo to jest fizyczne, czyli jesteś niski i koniec, i tak, oczywiście no. Możesz wymyślać bardzo śmieszne żarty. I to jak ucieka Leroy przed rumbą, było bardzo zabawne.
Tak.
Więc no. Oczywiście, to ja nie mówię, że te żarty muszą być zawsze, tylko to nie chodzi mi o to, żeby zrobić spoko roasta, wiesz, z tego, co masz, tylko żeby wymyślić sobie idealne podejście, nie? Ja nawet nie wiem, czy bym umiał z tego skorzystać, o tym mi chodzi. To nie jest tak. Ja tutaj się wymądrzam i potem dajcie mi to, ja to... Nie, absolutnie. Ja nawet bym podejrzewał, że miałbym mega obawy, tak. Żeby to dźwignąć. Ale jak sobie wyobrażam idealnego roasta, no to chodzi mi o taką postać, która jest charakterystyczna, o której wiemy na tyle wszyscy, a w dzisiejszych czasach to jest coraz mniej możliwe, no ale na tyle dużo osób wie, że wystarczy pół słowa i wszyscy robią bo te żarty najfajniejsze są takie, które sobie sam dokminisz, no nie?
Stary, wiesz kto by był tą osobą? No. Taką upadłą gwiazdą, no. W sensie chyba najlepszą ze wszystkich i to by było na właśnie na poziom, był pewno Antek Królikowski.
Ale nie wiem, czy raczej...
Nie wiem, czy by się zgodził i tak dalej, ale jeżeli mówimy o takim jakby postaci a la Charlie Sheen, czyli wiesz, z piekła do nieba, z nieba do piekła, piekła do nieba i kurde, jeszcze trzy razy po drodze, no to stary, upadek Antka Królikowskiego, no nie było większego, kurde, w polskim show biznesie. Czyli to, ile hejtu wtedy się na niego zebrało i jakby, no to był historyczny moment. Ja pamiętam, że miałem takiego, Jezus Maria, jak to
tylko,
jak to
że
poszło.
To trzeba byłoby z rok temu robić już. To dzisiaj jest tak, działa, nie? No, Jezu, trochę... szybko, teraz robimy, bo za rok już nikt nie pamięta.
No ale myślę, że dalej Antek Królikowski miałby tą taką trochę moc, dokładnie to, o czym ty mówisz, czyli takiego gościa, który podzielił naród. I tak naprawdę nie chcę go, ja go znam osobiście i tak dalej, ale jakby on był po prostu, kurwa, głupi. W sensie, on był po prostu głupi, to było głupie. Tam nie było tak naprawdę złego serduszka czy coś w tym stylu, ale on był po prostu, wiesz, no więc też można go troszkę wybronić tym roastem.
Bo znaczy, pamiętajmy... no, wydaje mi się, że to właściwie trochę no. Po to są roasty. To tak. Znaczy, po to wyciągasz te rzeczy, po to z nich żartujesz, żeby ten ktoś mówił, no na maksa, no, to było głupie, albo no tak, to jest frajerstwo. I właśnie wtedy ten twój dystans... Im, jak ktoś nagle mówi, nie możecie mówić o tym, czyli o wszystkich twoich mrocznych rzeczach, to myślisz, dobra, to żartujmy z tego, że jesteś wysoki, wow, albo no. Że jesteś, że masz okrągłą buzię, ale czad, nie? Jakby będziemy się świetnie z tego żartować. To jest bez sensu, to jest, nic nie tak. Wnosi, to nic nie daje, no nie? Roast ma moim zdaniem taką możliwość faktycznie takiego, wiesz, takiego spuszczenia tego powietrza, to jest ekstra, nie? Na maksa, więc to się zgodzę totalnie.
Że Antek byłby dobrym postacią.
Myślę, że też Adolf Hitler to też jest taka postać. Nie wiem, czy dałoby się to jakoś wybronić, ale powiem ci, powiedziałem to specjalnie dlatego, bo obejrzałem sobie wczoraj zupełnie tak, kiedyś widziałem trailer i mnie zaciekawił. I, no pewnie, że sobie jak zwykle pierwszemu. To jest niesamowite po prostu.
Dolać ci trochę wody?
Tak, czy... poproszę. Obejrzałem sobie film. Już tak to było to? Dziękuję bardzo. Nie chcę już, wiesz co? Nie chcę już tej tak, łaskawej wody. Nie,
masz,
już więc...
masz do... Tak?
Stop.
Jeszcze. Ej, czy możemy więcej wody? Bo Abelard w ogóle nie ma wody. Przepraszam, możemy...
Nie wierzę. Czyli ja teraz będę musiał z dzióbka tutaj.
O, proszę.
Skojarzyło mi się... Ale świnia. Skojarzyło mi się, bo widziałem sobie film Mój sąsiad Adolf. Nie wiem, czy widziałeś, czy kojarzysz.
Nie.
Widziałem taką... To nie wiem, czy to jest film, w którym o kurczę, musicie to obejrzeć, ale to jest taki film, a że miałem, bo byłem poza zasięgiem, to miałem pobrany na telefon, bo kiedyś widziałem trailer. Po prostu okay. Starszy gościu, Marek Polski, w sensie to jest
amerykański film?
Nie, to jest chyba jakiś też europejski.
Okay.
Dużo Polaków tam maczało palce. W 1960 roku to się dzieje gdzieś w Argentynie czy w Brazylii, gdzieś tam w Ameryce okay. Południowej,
już czuję, że wiem, co
no. I to jest o gościu, który jest Żydem, zaczyna się wszystko w wschodniej Europie, w 1934, on ma całą dużą rodzinę, a potem jest cięcie i jest 60 rok i on jest sam smutny, zgorzkniały, wkurzony, ma tatuowany, wiesz, numer, jest gdzieś w Ameryce Południowej, mieszka tak za wsią gdzieś na takim wzgórzu i są dwa takie stare domy. I on w jednym z nich mieszka, a właściwie ma bardzo zaniedbane dookoła, tam wiesz, trawnik, wszystko tak po prostu byle tam ten, kocha szachy, jest wkurzonym typem na wszystko, jest takim zgorzkniałym i tak dalej. I no i Nagle jest pukanie do, wiesz, do bramki, otwiera sobie ten taki mały, ten, jakaś pani po niemiecku trochę mówi, że tutaj będzie mieszkał pan Herzog i czy mam pan kontakt, bo chcielibyśmy to kupić, pan Herzog chciałby to kupić i czy ma pan numer do właściciela. I mówi, że nie, jakby jest wkurzony, że jakiś Szwab będzie mieszkał i tak dalej. No ale mimo wszystko, wiesz, cięcie i nagle się dużo młodych gości wprowadza mu tam meble i wszystko i jest taki siwy pan z taką wielką brodą i on ma taki wiesz, z psem i ze wszystkim i to wszystko jest takie, no i tytuł jest mój sąsiad Adolf, nie, więc on w pewnym momencie nagle robi czy to jest, wiesz, Adolf, no nie, i jest po prostu i zaczyna tam...
To jest komedia oczywiście, rozumiem.
To jest komedia. No. I to jest, kurczę, no nie wiem, no, to jest taki film właśnie, który trochę na śmiesznie, trochę na, też tak, no próbuje momentami być taki właśnie gdzieś nostalgiczny. Nie mam do niego jakiegoś takiego stosunku, wiesz, bardzo, że wow, ale parę, sam w ogóle pomysł to, jak to się gdzieś tam rozwiązuje i gdzie sobie to idzie i to, jak sobie można nagle usiąść i właśnie znowu mam wrażenie, że to jest taki powrót do tego, co gadaliśmy, że jak biegniesz z 10 000 typów albo po prostu wybiegasz i mówisz, tam jest wróg, więc on jest tylko ubrany w hełmy i w mundury i jest, tak jak się mówi, wiesz, tak się zdehumanizuje człowieka, nie? Jak się mówi, że to jest ideologia, to są źli, to są kibole, to są, wiesz, to są, ktokolwiek jest grupą, jest taka łatka i koniec, i lecisz.
Świetny odcinek w Black Mirror, nie? Jak byli ci żołnierze i że dawało im się jakieś implanty, żeby przeciwnik wyglądał jak robal, żeby się, łatwiej się do niego strzelało.
Tak się, w ogóle tak się też programowało niemieckich żołnierzy, no nie? Że cały czas leciały pod, wiesz, filmy z tym przekazem takim, że to są nie ludzie, szczury, że to są insekty, że to są, wiesz, i tak dalej. Zresztą tak samo myślę, że to się robi teraz w kwestii Strefy Gazy, czy wiesz, wszystkiego, nie? Że
wszystkiego.
Najlepiej, żeby odciąć człowieczeństwo wrogowi i stworzyć, że to jest taka masa, która jest chorobą, złem i tak dalej.
Tak,
nie? I nagle jak sobie dwóch typów siądzie i pogada, czy w tym filmie, wiesz, w Okopie, czy w tym filmie tutaj nawet komediowym, ale jak sobie pogada, to nagle się okazuje, że to są ludzie, nie? Że jeden nie zna faktów, a drugi jest stary i zmurszały. I to trochę inaczej kogoś takiego dźgnąć czy uderzyć, nie?
Swoją drogą,
o, a propos zapomniałem.
Tak jest. Super. Smacznego.
Ale mam wody.
Z takich ciekawych wątków, w sensie fabularnych, to znowu tutaj będą duże spoilery, bo to będę spoilerował wszystko, nie tylko
tytuł
film.
Tytuł podaj i co spoilerujesz?
I Am Legend, czyli ten film z Willem Smithem.
No, no.
Czyli już, jeżeli nie obejrzałeś, nie wiesz o co chodzi, to wyłącz, bo ten, ale... bo to jest chyba w oparciu o książkę, albo na pewno była pierwsza wersja tego filmu, która była, bo jak ja usłyszałem zakończenie oryginalne, to miałem taki, Jezus Maria, jakie to jest doskonałe zakończenie, bo to powinno było się skończyć i były nagrane sceny, gdzie dla kontekstu...
Stop, no właśnie, dla kontekstu, bo ja to widziałem, ale to było chyba z 15 lat temu.
Okej, no to kontekst jest taki, że jest to film postapokaliptyczny,
gdzie są zombiaki. Sam chodzi po Nowym Jorku?
Tak, i są zombiaki.
Że w nocy się pojawiają, tak?
W nocy się pojawiają zombiaki i...
On musi to przetrwać.
On musi to przetrwać i
bo
szuka...
on jest jedynym człowiekiem już w Nowym Jorku, tak?
I szuka jakiejś oazy ludzkości, ale nigdzie nie może znaleźć i dalej wierzy w to, że jest w stanie znaleźć lekarstwo. Więc on na przykład porywa te zombiaki, eksperymentuje na nich za dnia, a później wieczorami się przed nimi chroni, ma swojego psa, jest ta bardzo znana scena. Kiedy on musi zabić swojego psa, który został ugryziony przez zombiaka. W każdym razie film, jakby apogeum filmu jest taki...
Jest też Chris Rock w tle, którego on musi tak chodzić. Wyprosiłeś mojego psa.
Tak. Apogeum tego filmu jest, gdzie on chyba właśnie... przed chwilą, albo za chwilę znajdź, albo że już ma to lekarstwo, albo że jest nadzieja w tym lekarstwie, plus dostaje komunikat radiowy, że są ludzie, którzy mieszkają gdzieś tam, nie? I to się zbiega z tym, że te zombiaki zaczynają atakować jego dom, jego obrony
pękają
i teraz czy on dostarczy to lekarstwo tamtym ludziom i co się stanie i tak dalej. I znowu w filmie, już znowu nie pamiętam konkretnie, ale chyba jest taki motyw, że on się zamyka w tym swoim laboratorium, wysyła to lekarstwo, nie wiem, przez tubę załóżmy, czy tam może poznał kogoś i on się poświęca i lekarstwo dociera do ludzi, nie? I to jest zakończenie filmowe. Ale oryginalne zakończenie miało polegać na tym, że on jest w tym laboratorium, przez szkło się dobijają, te zombiaki, które bezmózgie, kurde, po prostu chcą krwi i tak dalej. I w pewnym momencie one pukają drzwi i głową i mają takie, dlaczego nam to robisz? I on ma takie, czy zombiaki potrafią się komunikować? I tak, i że eksperymentujesz na nas. I dlaczego na nas eksperymentujesz? I my nie wiemy, co ze sobą zrobić. I nagle jest jakby przestawienie 180, że to Will Smith, który eksperymentuje na zombiakach, które oczywiście są, wiesz, szalone, ale są tak naprawdę myślącymi, żywymi organizmami, które po prostu są głodne i jakoś próbują też przetrwać, tak samo jak on. I że, kurde, zabrałeś tam naszego, kurde, ważnego wodza. I wiesz, i tu nagle taka konfrontacja, gdzie jak ja to usłyszałem, to miałem takie, kurde, jakie,
tak,
to,
super, no,
jakie to jest super, tak, nie? I ponoć historia jest taka, że puścili to na tych testach, no, gdzie pokazujesz widowni i ona to ocenia, i amerykańska widownia mają takie, że nie lubią, tego nie lubię.
Nie, zbombardują Pakistan.
Tak, dokładnie, tak, dokładnie. Więc oni są, dobra, to Will Smith, ty się poświęcisz i lekarstwo, wiesz, bo to będzie łatwo.
Nie chcemy wiedzieć, kto tam sobie coś myśli.
Tak, no, to jakoś zbyt skomplikowane, to ten, no.
O ja, więc, no to pięknie.
Tak.
Czy pięknie, no nie pięknie, ale tak, fajny pomysł w ogóle, bardzo fajny. Bardzo fajny pomysł, kurczę.
Genialny pomysł, taki, żeby, wiesz, no. Kurde, już wiem, że za dużo i tego to nie będzie, ale znowu, myśląc o tak genialnych pomysłach, to Attack on Titan, mówiłem 1000 razy i nie będziemy o tym rozmawiali więcej, ale tam motyw, jak ci się percepcja zmienia, kto jest dobry, kto jest zły, kto walczy w słusznej sprawie, kto nie, kto, stary, no to jest arcydzieło. 100 odcinków, gdzie po prostu, mi się z 8 razy miałem takie po prostu, że to się wszystko tak zmienia o 180 stopni, że ty myślisz, że wcześniej myśląc to, co wtedy, jesteś zły, a teraz jesteś zły, bo myślisz to, co teraz. Nie?
Przeraża ta ilość 100 odcinków. To jest
20 minut każde. 120 minutowych odcinków.
To jest ile minut łącznie?
To jest mniej niż naszego podcastu.
Jezus, a tu się nic nie zmienia.
A tu jest
ciągle pierdololo.
Żadnych zmian. Tak. Nie ma żadnej zmiany 180 stopni, tylko...
Możliwe, że ludzie mówią, nie wierzę, że on jest tak temp, nie wierzę, że on jest tak... Nie, kiedyś ludzi lubiłem.
Tak. Nie wierzę, że oni dalej niczego się nie nauczyli.
Ale czekaj, mnie bardzo rozbawiło. Ostatnio chyba wpadł mi jakiś komentarz taki, wiesz, gdzieś tam przeglądam, patrzę, jak tam, czy nam ktoś coś wyświetla, czy coś, i widzę, że Jezu, skończcie coś tam, myślę, i tam zaraz ktoś, ej, to przełącz, albo wyłącz. No. Ja myślę, tak, to jest ta maksa, dobra opcja. Można po prostu wyłączyć.
Nie. Oni muszą przestać gadać.
Jaki to jest niesamowite. Tak jak dostałem, mówiłem ci już, dostałem jakąś wiadomość od kogoś, taką wkurzoną na coś, i mówiłem ci już to chyba.
Znaczy nie wiem, ale ogólnie bardzo szeroko ten kapelusz zarzuciłeś. Mówiłem ci, że dostałem takie coś od kogoś.
Ja wiem.
A no, ale to mówiłeś.
Jakąś taką wiadomość, taką wkurzoną, i sobie myślę, patrzę i typ i obserwuję. Mówię, aha, po prostu można subskrybować i można też nie subskrybować. Można też to wyłączyć zawsze w chwili, no nie?
Tak. Znowu nie chcę otwierać tej paczuszki, bo trochę chcę zakończyć, ale dokładnie a propos takiego, wiesz, że nie wiadomo co zrobić, to Chappelle miał świetny beat o CK-u, nie? Że jak CK został oskarżony o te całe akcje mitu i jedna z tych akcji była taka z 5, i to będzie, wiem, że dużo rozkopuje, ale sam żart, że jedna kobieta, że on zaczął walić konia przez telefon. I ona nie wiedziała, co zrobić. Może takie, no, możecie na maksa rozłączyć. W sensie, że to jest... Nie wiedziałaś, co zrobić, no...
Tak.
To jest tyle absolutnie.
Więc dokładnie, moi drodzy, można subskrybować, można też totalnie rozłączyć i nigdy tu nie wrócić. To był 41 odcinek.
Albo 68. Dziękujemy bardzo.
Moi drodzy. Czułko.